Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się. Chcę dziś wspomnieć wieczory florenckie i teatralne warsztaty z Zofią Kucówną. Przemijanie. Odchodzą kolejne osoby, a z nimi nasze wspomnienia. Chyba nad tym zastanawiała się Zofia Kucówna, kiedy pisała książkę Zatrzymać czas. Nawet tytuł to sugerował. Książkę tę wydała Krajowa Agencja Wydawnicza w Białymstoku. Wpisała mi w niej dedykację. Pani Basi na pamiątkę wycieczki do Wrączyna. Zofia Kucówna, wrzesień 1996 rok. To była piękna wycieczka. Jechaliśmy w trójosobowym składzie. Pani Zofia, Milan Kwiatkowski, ówczesny kierownik literacki Teatru Nowego i ja. Milan obok swojej zawodowej działalności teatralnej opiekował się ruchem proscenium i spotkaniami młodych miłośników sztuki teatralnej nazwanymi zbliżenia. Kryło się za tym zbliżenie do sceny, odkrywanie jej tajemnic, poznawanie warsztatu aktorskiego, wycieczki do najciekawszych teatralnych miejsc w Polsce i to, co było wyjątkowo atrakcyjne, rozmowy z tuzami polskiego aktorstwa. Stąd zaproszenie Zofii Kucówny do poprowadzenia zajęć. Aktorka, o czym wspominała w książce Zatrzymać czas, była matką chrzestną Teatru Nowego w Poznaniu na zaproszenie Izabeli Cywińskiej. Otwarcie teatru i chrzciny sceny odbyły się w 1973 roku. Kiedy Cywińska została ministrem kultury w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Kucówna pisała tak we wspomnieniach. Byłam matką chrzestną i Teatru Nowego w Poznaniu. Mogłyśmy zawsze do siebie zadzwonić lub przyjść. Dziś odetnie nas od siebie mur kabli telefonicznych. Mur nie był trwały, jak obawiała się Kucówna, a jej życzliwość do Teatru Nowego pozostała niezmienna. I tak doszło do naszego spotkania. Dlaczego pojechaliśmy do Wrączyna? Co było niezwykłego we wrączyńskim dworze pod pobieliskami? Historia. Ten dom przed wojną należał do rodziny Jackowskich. W dwudziestoleciu międzywojennym mieszkał we Wrączynie wnuk Maksymiliana Jackowskiego, twórcy pierwszych w Polsce kółek rolniczych, dyplomata, Tadeusz Gustaw Jackowski. Mieszkał z żoną Anną z domu Schiller, siostrą Leona Schillera. Dwór Wrączyński stał się wtedy salonem literackim i miejscem spotkań największych ludzi sceny i wybitnych pisarzy. A co zastaliśmy my we Wrączynie w 1996 roku? Dwór był zniszczony, ale ktoś znajdował się wewnątrz. Próbowaliśmy się dostać do środka. Z sukcesem.
Ale jaka pani gościnna, że nas pani wpuszcza.
No bardzo, jesteśmy...
Bo jakby mnie tak głowa bolała, to ja bym gości nie
wpuszczał. Nie, nie, tylko widzę łebki, że tak powiem. I mówię... Ojej,
dziękujemy pani.
No, proszę pani, tutaj rozmaite typy się włóczą mnie. I my, owszem, proszę bardzo, tam se zobaczyć zegar słoneczny i koniec.
Proszę pani, a teraz jaka rodzina jest właścicielem?
Chudzińscy. Ja jestem Ostoja Zagórska z domu. Matka tego, który to kupił. Znaczy myśmy na spółkę to kupił. Geniusz, niech pan tam oprowadzi, pokaże tam te następne.
Ja tam wrócę od biblioteki.
Tu nic, no wszystko nasze, tu nic nie zostało po Jackowskich. To wszystko jest moje, to takie resztki, mieliśmy taki salon. Machoniowy, to ja u dziadków było, potem u rodziców, a potem to jeszcze mi ocalało. Proszę, my, Ostoja Zagórscy, to my jesteśmy z Zawadowic, z Zawadka. Tam się mój tatuś urodził, tam moja babcia, dziadkowie mieszkali, ja już się tam nie urodziłam, ale jako dziecko tam jeździłam. I tam moje kuzynki w Wadowicach, to jeszcze ta rodziny, reszta jest. No a ja zawędrowałam tak po Polsce. Jak tatuś wrócił z niewoli, to osiedliśmy w Gdańsku. Ojcu tam proponowali, bo ojciec kończył Uniwersytet Jagielloński, a w ogóle to był w wojsku, sędzią wojskowym. Babcia siedziała na majątku, tata studiował. I myśmy zawędrowali do Poznania. Ja tam, pokażę coś. Mam Urszulanę, mieliśmy teraz 50-lecie, bo ja Urszulanka od pierwszej powszechnej. To też jeszcze takie, co ocalało u nas w rodzinie i tam parę tych. To jest właśnie mój tatuś.
Tu pewnie się odbywały te spotkania.
Tutaj salony. Kiedyś tak, ale teraz to była ruina, to były klasy przecież. I tam też, tu na lewo też jest pokój odnowiony.
W dobrym stanie zachowała biblioteka z czasów międzywojennych, gdzie było mnóstwo białych kruków, wspaniałe książki, to była taka pracownia, tutaj też pracował Leon Schiller, a nad tym pokojem, na pięterku były pokoje gościnne, gdzie pani Niusia Jackowska wszystkich przyjmowała.
Tam
i góry jeszcze nie.
Ale dach jest wyremontowany, rynny, no nigdzie. Sztuka łóżec stały.
Wyobrażam sobie. To jest ten duży salon. Tu się odbywały te słynne wieczory florenckie.
Proszę kiedyś, jak będzie ciepło, jak będzie ładna pogoda przyjechać.
Dobrze. Dobrze, dziękujemy pani uprzejmie. Na tych schodach odbywały się właśnie też takie różne spotkania, przedstawienia amatorskie. Ułan dziewczyna, Lechoń przebrany, znakomicie. Inny był płot, inny parkan. Tylko ta brama częściowo się zachowała w takim stanie, jak była w okresie przedwojennym.
A do tej biblioteki można zaglądnąć?
No trzeba tego pana poprosić, tak, żebyś zobaczyła bibliotekę.
Szafki tylko zostały.
Tak.
Ale oryginalne?
Tylko tak, oryginalne. Szafki. To jest jedyna rzecz i ten piec. Są oryginalne rzeczy, które zostały. A tutaj był taki obrót zimowy, nie wiem czy pan pokazywał. Wejdź tu właśnie, zobaczysz sobie.
Aha, czyli oranżeria dobudowane
oranżeria,
do,
tak,
do domu.
Ogród zimowy, wspaniały. To w tej chwili jest plac budowy, jak widzisz.
Śmiertelnie rozpaczony.
No i tak, to jest...
Tam 2 lata minęły, przez 2 lata, jak ja zobaczyłam, tak, co zrobili niektórzy ludzie z tego rodzaju siedzib, no to w 2 lata stawały one na nogi, a to jest nic, a to, co jest zrobione, jest przerażające.
Zofia Kucówna była zawiedziona. Tylko bogata wyobraźnia mogła zapełnić te mury obrazami z przeszłości, bo przedwojenna, twórcza atmosfera tego domu została zabita.
Wiem, że takie pani miejsca odwiedza.
Powinno nas obchodzić, co się z tymi miejscami dzieje, dlatego że one się składają na jakąś ciągłość naszej kultury. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, co się w tym Wrączynie działo i jacy ludzie tam przyjeżdżali, począwszy od Leona Schillera, skończywszy na Lechoniu, no to wie pani, to jest miejsce i mimo, że w tej chwili jest to ruina, jest to zdewastowane miejsce całkowicie i otoczenie, i budynek, i wnętrza tego budynku, to duch tego miejsca w moim pojęciu w dalszym ciągu jeszcze tam jest, istnieje. Jeżeli każdy z nas potrafi sobie, dopóki potrafi sobie wyobrazić, jak tam było przed wojną, jakie życie się toczyło, to znaczy, że geniusz Loci w dalszym ciągu żyje, istnieje i jest niezabity, choć na pierwszy rzut oka, jak się tam wchodzi, to człowiekowi się wydaje, że ten dom został zamordowany.
A gdyby pani przyszło zaprosić gości do tego salonu, tych przedwojennych gości, kogo by pani wybrała?
No, proszę pani, na pewno do tego miejsca bym w tej chwili nie zaprosiła nikogo.
Nie.
Nikogo bym nie zaprosiła ze współczesnych.
Cofamy się w czasie. Jest dwudziestolecie międzywojenne.
Że ten Wrączyn wygląda tak jak...
Jesteśmy my w innej epoce.
Wygląda. Kogo bym zaprosiła?
Z tamtych ludzi.
No na pewno tych, którzy tam bywali, począwszy od...
Wszystkich bez wyjątku.
Tak, począwszy od tych, którzy są zapisani w księdze pamiątkowej tego domu. Począwszy od Piłsudskiego, poprzez Beka, poprzez... już nie pamiętam, bo tak wyrwała mnie pani od takiej odpowiedzi.
Osterwa?
Osterwa, Schiller przecież był domownikiem, prawda? Nie wiem, kto tam jeszcze... No, pani Isia z Wesela...
Czajkowska.
Pani Czajkowska, któż to? Ćwiklińska, Zelwerowicz, no proszę, no tych samych ludzi. Ale chciałabym bardzo, żebym ja była gospodynią tego miejsca. Ale takiego jak było przed wojną, nie takiego jak teraz.
A co by się czytało wieczorami?
Ja podejrzewam, że wszyscy oglądaliby Dziennik, Panoramę.
Pani powiedziała, że wszyscy telewizje by oglądali, a ja się z tym nie zgadzam. We Wrączynie, w Rogalinie telewizja ma jednak sporą konkurencję.
Ale jaką konkurencję?
W postaci właśnie przyrody, literatury.
Ja nie wiem, czy ludzie by na przykład, bo to taka sztuczna trochę sytuacja, że ludzie z tamtej epoki, w dzisiejszej epoce, żyliby tak samo jak my, ale już jak pani się upiera i chciałaby im coś przeczytać, to może bym, nie wiem, dom szeroko rozsiadły, złoci się w oddali, godni i rzewnie znacząc na zorzach zachodu, łamaną linię szczytów, które słońce pali, krwawiąc purpurą dachy i lipy ogrodu. To jest fragment wiersza pana Raczyńskiego, Rogalinie. Ale to mi tak pasuje, bo właściwie to jest tak, jakbym słyszała wśród takich pól przed laty nad brzegiem Ruczaju. Na pagórku niewielkim we brzozowym gaju stał dwór szlachecki. No i bardzo bym chciała, żeby ten Wrączyn wyglądał tak, jak Mickiewicz to opisuje w panu Tadeuszu.
Może przy okazji następnej wizyty odwiedzimy następne dworki.
Bardzo bym chciała. I w pani towarzystwie i w towarzystwie pana Milana Kwiatkowskiego, tak jak dziś sobie pojechaliśmy.
Może przygotujemy taką trasę.
Dobrze, bardzo chętnie, ale to wtedy byśmy pojechali i gdzie jeszcze?
Do Koszut na przykład.
Bardzo dobrze, wspaniale.
Tak. W Kościańskim są wspaniałe świetnie. Dworki.
No tak. Ja się bardzo interesuję tą architekturą. Ja nie mogę się pogodzić, że pozwolono tak głupio, tak bez sensu umrzeć tym miejscom. Nie mogę. Pani, to jest taki, jak ile razy jadę przez Polskę i oglądam takie dwory, które zostały zdewastowane, to straszną pretensję. To jest taki fizyczny, namacalny dowód głupoty tamtej epoki.
Tamtej powojennej, komunistycznej epoki, kiedy to właścicielom dworków nie wolno się było do nich zbliżyć, na odległość mniejszą niż 50 kilometrów. Zapomniano zupełnie o kulturotwórczej roli tych miejsc w dwudziestoleciu międzywojennym. Po wojnie stały się siedzibami szkół, PGR-ów, przypadkowych mieszkańców i niszczały. Po roku 1990 zaczęło się powolne odzyskiwanie i ratowanie starych dworów. 2 lata po wyprawie z Zofią Kucówną pojechałam do Wrączyna z profesorem Tadeuszem Jackowskim, krakowskim malarzem, synem Tadeusza Gustawa Jackowskiego. Zebrałam ciekawe materiały. Tu tylko wrzucę mały fragment tego późniejszego reportażu.
Jak już jestem we Wrączynie, no to zaciekawieniem zawsze rzucę okiem na na dworek, ale niesie mnie również na cmentarz, który jest tuż koło kościółka, kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. I na tym cmentarzu są pochowani właściwie wszyscy najważniejsi, to znaczy Maksymilian Jackowski, patron mój pradziadek, mój dziadek, moja babcia, jeszcze kilka osób z bliższej i dalszej rodziny. I przyznam się, że no wtedy mam takie poczucie pewnego ducha, który krąży, i pewnego zawieszenia czasu, pewnej kontynuacji.
Wrączyn kojarzy się historykom literatury z salonem artystycznym, który tam
w latach, prawda, międzywojennych
otwarty był dla wszystkich literatów, ludzi sceny.
Tak.
To był salon artystyczny, który prowadziła żona.
Pierwsza żona mojego ojca, Anna
z Schillerów.
Schillerów, leszczyńska, bardzo taka znana postać z Małopolski. Zachowała się korespondencja Boja Żeleńskiego, który się chyba podkochiwał.
Tam, zdaje się, wielu się w niej podkochiwało,
tak,
i już Osterwa przyznawał się do miłości, do Anny Schillerówny.
W takiej książce pana Szczubleskiego, świetna praca doktorska, Grube tomisko pod tytułem Żywot Osterwy, ja to kiedyś przeczytałem w pociągu jednym tchem. Wyraźnie można prześledzić te wspaniałe uczucie, no właśnie Osterwy do Niusie, bo tak była nazywana. A potem Osterwy jakoś tam wszedł w paradę Jerzy Leszczyński, no i stało się, wyszła za mąż.
Ten sztambuch jest niezwykły.
Niezwykły.
Historia, to jest sztambuch Anny Schiller. Oryginał jest
w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Są tutaj dziesiątki nazwisk, tak. To pierwszych nazwisk polskich.
Właściwie
nie
same
tylko.
Publiczne nazwiska. Oczywiście większość Polaków, ale przewijają się również i dyplomaci. O, właśnie mamy Lechonia tutaj.
O, Kornel Makuszyński.
Tak, który tutaj ripostuje Lechoniowi. Nie, Lechoń będzie ripostował, będzie odpowiadał jemu.
Z 23 sierpnia 1925 roku w duży, duży wiersz.
No tam musiało być przyjemnie i wesoło, przypuszczam. W każdym razie prądu nie było, ale był telefon na akumulator i był radio na akumulator.
Może przeczytamy kawałek?
Za to, żem żył uczciwie, kiedy byłem młody, żem się żarliwie modlił w nieco starszym wieku. Za życia mnie Bóg w rajskie wprowadził ogrody do Wrączyna, gdzie w ptasiem mnie kąpano mleku. Ładne.
I tak dalej, w tym samym
duchu. A potem wszystko. Na drugiej stronie mu tam się odwzajemnia zaraz Lechoń pewnie.
Anna Schiller, leszczyńska, jackowska, tak. Była też krótko aktorką.
Była aktorką, taką jakby troszkę speszoną, ale zagrała kilka ról, zresztą to było z początku wieku, już nie pamiętam.
Także w filmach występowała.
W filmach, tak, ja ją zobaczyłem właśnie w Cudzie nad Wisłą, grała niewielką rolkę, podobno jeszcze, ale tego nie widziałem, a to wiem z jakichś tekstów innych, w Chłopach Rejmonta bodajże, a może mylę, i jeszcze w dwóch, trzech, gdzieś to jest podane dosyć dokładnie.
Ach, i ukłon pod adresem
właśnie. To jest taki jakby
właśnie
fragment, który gdzieś był przedrukowany, bo tak mi wydaje się znajomy. Sprawże
wtedy poczciwie o święty Wojciechu,
niech się temu domowi tylko szczęście darzy, niech się kąpie wciąż w słońcu, w kwiatach i w uśmiechu, Aranjuez poetów, kapuła malarzy. To gdzieś było, jakbym znał ten tekst.
Pod wylos mnie wygania, więc wyjeżdżać muszę. Lecz na zakład, że wrócę, zostawiam w Wrączynie moją bardzo mizerną, lecz poczciwą duszę. Schowajcie ją w butelce. Po węgierskim winie.
Kornel
Makuszyński.
Przypuszczam, że piwniczka była nieźle. Lechoń, już nie wiem z kim, tak, kupowali w Pobiedziskach gdzieś, idąc do fryzjera.
Tak,
z Schillerem.
Z Schillerem i pili w konspiracji.
Tak, a butelkę wyrzucali do jeziora. Tak, rzeczywiście. Tu jest Karol Szymanowski obok. Rubinstein.
Artur Rubinstein wpisał się w Warszawie w 27 roku.
On się wpisał w Warszawie i chyba Szymanowski się wpisał pod nim. No tak, 29 to jest ten sam dzień.
Czyli to było po jakimś koncercie pewnie.
Koncercie, tak.
Idziemy dalej.
Znów Lechoń.
Bardzo wcześnie jest jesień, coraz wcześniej słońce za jezioro z ołowiu.
W drżące spada trzciny chyba.
Tak.
On miał swój pokój, Lechoń, na górze, tak zwany błękitny pokój, do dzisiaj istnieje. Już bardzo zniszczony nad tarasem od strony jeziora i to był jego pokój.
Modzelewska, Maria.
Maria. To jest Kaden Bandrowski.
Aha, tak, a tutaj duży wpis.
Duży wpis, tak.
Ale też najwyraźniej to są przejawy szacunku dla pani domu.
Tak. Skoczyla z
Jadwiga Bekowa, to i Bek.
To i tak, Bek. Tak. No i tutaj oczywiście Rydz Śmigły i jego żona.
Też 28
Ale to są z Warszawy wpisy, przypuszczam. To są nie z Wrączyna. Bo jednak ten Sztambuch wędrował. Wrączyn, Warszawa, Berlin, Bruksela. Cztery miejsca.
Wracam do dnia spędzonego z Zofią Kucówną.
Co pani czyta?
Aha, tu w Poznaniu, proszę sobie wyobrazić, czytam pana Edwarda Raczyńskiego, książkę o jego rodzinnym Rogalinie i jego mieszkańcach, a już przeczytałam książkę pod tytułem Pani Róża, rzecz o jego matce.
Raczyńscy interesują panią pewnie i z tego powodu, że pani odtwarza postać Iłakowiczówny, a ona była związana i z panią Różą, i z Rogerem.
Nie, ja nie odtwarzam pani Kazimiery Iłakowiczówny. Istotnie ja zrobiłam taki monodram na podstawie nie jej poezji, żeby było śmieszniej, ale na podstawie jej dwóch książeczek. Nie można ja tego nazwać książkami, dlatego że to jest jedna pisana dla siostrzenic, Ścieżka obok drogi, jeszcze z takiego wydania przedwojennego to robiłam. Bardzo naiwnie napisana książeczka w formie, ja wiem, jakiejś takiej może bajki o Piłsudskim, o wspaniałym człowieku, o dobrym, wspaniałym człowieku. A druga, no to Zając Trazymeński. I z tych dwóch książek zrobiłam, bo wybierałam takie różne fragmenty, i ubarwiłam to muzyką i no jeżdżę. Z tym to się szalenie podoba, bo to jest taki relaksowy wieczór, bardzo pogodny, bo pani Kazimiera Iłakowiczówna jakby troszeczkę sobie pozwoliła poplotkować o ludziach sobie współczesnych, o ludziach okresu międzywojennego, a więc o Iwaszkiewiczu, Ordonce, tam jest o Piłsudskim bardzo dużo, o Żeromskim, o kim tam jeszcze, no tak.
O Gudze Cieszkowskim chyba
nie,
też.
Nie, to akurat nie mam tego fragmentu, ale o różnych takich spotkaniach zabawnych. O, coś takiego. I to się bardzo podoba.
Ale interesuje panią też sama postać Iłakowiczówny.
Bardzo mnie interesuje, dlatego że to jest no, fascynująca, wydaje mi się, postać. I taka trochę ciągle zapomniana, a ten mój taki wieczór jej poświęcony wynikł troszeczkę z takiego poczucia winy wobec niej, bo ona miała to nieszczęście, że umarła w okresie stanu wojennego, kiedyśmy, moje środowisko, bojkotowało i telewizję, i radio. No i wtedy, kiedy ona umarła, z telewizji zadzwonili do mnie, żeby w związku z tym, że już jej nie ma, żeby przypomnieć ją, żeby może powiedzieć kilka wierszy w telewizji. Ja powiedziałam, niestety, bardzo mi przykro, ja kocham panią Iłakowiczówną, ale niestety muszę się dostosować do tego, co ja i moi koledzy postanowiliśmy i nie wystąpię. No i tak chodziłam parę dobrych lat z takim poczuciem winy wobec niej i w końcu zrobiłam to i jeżdżę z tym po Polsce. Ale sprawa jest bardzo romansowa, jeśli połączyć nazwiska pani Iłakowiczówny i Raczyńskiego, no ale niestety to była nieszczęśliwa miłość, która się dla niej źle skończyła, bo nic z tego nie wyszło i została na całe życie osobą samotną.
Pani postrzegana jest i tak już będzie zawsze jako znakomita aktorka, ale też coraz częściej się mówi Kucówna pisarka.
O, to za duże słowo, na pewno pisarka. Jest prawdą, że w tej chwili w świadomości ludzkiej chyba bardziej jestem jakoś tak mocniej zapisana jako autorka dwóch książek i comiesięcznych felietonów pisanych dla takiego pisma kobiecego pani, niż aktorka. No, dla tych młodszych pokoleń na pewno tak jest. Ja się nawet śmieję z siebie, że zmieniłam zawód. No, ale bardzo mi się podoba ta robota, więc dlaczego mam z niej rezygnować?
Czy to była potrzeba wewnętrzna jakaś, czy ktoś panią namówił do tego, żeby pisać?
Jakaś taka motywacja we mnie powstała, dosyć na tyle silna, żeby zrobić książkę z notatek, które robiłam ponad 20 lat. To była ta moja pierwsza książka. Ta druga to poszła tak z marszu troszkę, po tej pierwszej. No może źle, że tą drugą wypuściłam w świat, a może dobrze, nie wiem, nie potrafię powiedzieć. W tej chwili jeszcze nie mam do tego dystansu.
A ta trzecia?
No ta trzecia jakoś się lepi, ale jeśli ona się zlepi, proszę zauważyć, że nie używam określenia, że piszę. Nie, ona się lepi, ona się jakoś tak, ja wiem, jak mówi pani Kulmowa, ciuła się, tak, tak. Z takiego ciułania takiego powstaje ta książka, będzie wokół teatru opleciona. Oby powstała, bardzo bym tego chciała.
Magnesem tych książek jest taka aura wspomnieniowo-pamiętnikarska. Dzisiaj chyba lubimy taką właśnie literaturę i to jest w pani książkach.
Ja robię to, co sama lubię. Rzeczywiście, w tej chwili jak gdyby ciekawość moja zmalała na temat tak zwanej beletrystyki, to znaczy rzeczy wymyślonych przez autora i nadanych jakiejś takiej formie artystycznej kompozycji. Rzeczywiście te kompozycje są również brane z życia i niejednokrotnie brane z własnego życiorysu przez autorów. Ale we mnie w tej chwili jest większa ciekawość życia tak zwanego prawdziwego, nieprzetworzonego. O, i stąd między innymi ciekawość na temat takich zapisów jak pana Raczyńskiego, o matce, o domu, o tamtych czasach, bo to się przecież książka nie zawęża tylko i wyłącznie do spraw rodzinnych, ale jest jakieś spojrzenie szersze na epokę, na ludzi. I w związku z tym też sama czerpię z mojego życia i z życia otaczającego mnie jakieś tematy. I to piszę o ludziach, których kocham. Ale wie pani, ja to jestem taki typowy amator. Ja nie jestem zawodowcem w tym pisaniu, bo ja mówię, że ja muszę się zakochać albo w osobie, albo w sytuacji, która powstała, jakieś okoliczności, albo w miejscu muszę się zakochać, ażeby o nim napisać, o człowieku, żeby napisać. A tak na zimno, że sobie powiem, że od godziny 5 rano do godziny 10 pracuję, tak jak to rzetelnie pracuje każdy zawodowy pisarz, to ja nie potrafię.
Warsztaty z młodzieżą w teatrze. Ja się przysłuchuję. Sztuka aktorska według Zofii Kuculnej.
Przyjechała pani do Poznania, aby służyć swoim talentem, warsztatem aktorskim młodym ludziom, którzy zafascynowani są teatrem. Niektórzy marzą o tym, żeby pójść pani drogą. Co im pani przekazuje?
O, to jest bardzo trudne pytanie. Co ja im przekazuję? Ja im przede wszystkim staram się uświadomić, że zawód aktora to wcale nie jest, jak na pierwszy rzut oka by się wydawało, taką prostą i łatwą rzeczą. Bo na ogół w tym zawodzie ludzie, którzy nie mają kontaktu z teatrem i nie wiedzą, na czym ta robota polega, i wydaje się, że najtrudniejszą rzeczą jest opanować tekst na pamięć. Boże, ile wy musicie się tego nauczyć i zwykle jeszcze jest komentarz, podziwiam was za to. Tymczasem okazuje się, że to jest jak gdyby najłatwiejsza rzecz, dlatego że ta obróbka rzemieślnicza roli każdego wystąpienia na scenie jest o wiele bardziej mozolna i o wiele bardziej trudniejsza niż wkucie tekstu do głowy. Bierzemy jakiś wiersz, opracowujemy go i pokazuję im na tym wierszu, jakiego rodzaju czekają aktora w dużej roli. Nie na przestrzeni małego wiersza, ale w dużej roli trudności. Z zamyślenia, z zadumy wyjdź na temat tych swoich własnych przeżyć i powiedz nie. Nic dwa razy się nie zdarza. Nic dwa razy się nie zdarza, moi kochani.
Nic dwa razy się nie zdarza.
Ale nie w przestrzeń. Gdzie te oczy ci pofrunęły? Tam masz tych przyjaciół? My jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Mów to do nas. Konkretnie do nas. Do nas niech to będzie mówione. Przedtem bardzo pięknie powiedziałaś, ale to było bezosobowo. A ja bym chciała, żebyś ty
mówiła to wprost do nas, jako swoje zwierzenie. Nie stój tak grzecznie, poszukaj sobie innej pozy ciała, bo mówienie to nie tylko struny, to jest całe nasze ciało. Załóż sobie rączki. Tak. No, kochani, trzeba mieć odwagę. Nie ma rady. Do mnie, do mnie, do mnie. Obierz sobie kogoś z kolegów. Patrz, jak patrzą na ciebie ładnie. Którąś dziewczynę, chłopca sobie mówili, że... Oni mówili, że będzie 48 miłości przeżyje w życiu. Tak chłopak powiedział, a ty sobie nie.
Nic dwa razy się nie zdarza.
Nic, kochany. Poddawaj sobie takie intencje, wiesz? Nie, kochany. Nic dwa razy się nie zdarza. Skarć go tymi słowami.
Nic dwa razy się nie zdarza. I nie zdarzy.
I nie zdarzy, mój kochany. No, jeszcze raz.
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata.
To jest jeden wers. Choćbyśmy byli... Nie rwij tego wiersza tak strasznie. Bo widzicie, w zależności od tego, jaka jest sytuacja, nam się zmienia interpretacja. Możemy w bardzo różny sposób powiedzieć ten wiersz. Ja proszę ją, żeby ona powiedziała jako protest. Przeciwko temu, co na przykład Maciek przed sekundą powiedział. Agresywnie nawet. Wszystko jest w sferze naszej wyobraźni. No. Nie.
Nic dwa razy się nie zdarza. I nie zdarzy.
Tak, ładnie.
Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny.
Tak.
Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy, ani lata.
Nie będziemy, ważny jest akcent na nie będziemy repetować, prawda?
Nie będziemy repetować żadnej zimy, ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy.
Kochany, żaden dzień się nie powtórzy. Nie wyobrażaj sobie, że się powtórzy. Sprzeciwiaj mu się. Sprzeciw. Pełna sprzeciwu jesteś, dobrze? No, bardzo ładnie.
Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy.
Nie ma. Ważne jest, nie ma. Akcentujesz dwóch. Nie ma dwóch takich samych nocy.
Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków. Dwóch podobnych spojrzeń w oczy.
Obawiam się, czy przypadkiem ja ich nie zniechęcam do tego zawodu, bo po wczorajszych zajęciach jeden z chłopców powiedział: Boże, ja nie sądziłem, że to takie trudne. No.
Pisze pani też o swoim zawodzie. Wtedy, gdy stoję przed ludźmi i robię sobie z nimi, co chcę, każę im płakać, śmiać się, równo ze mną oddychać, staję się całkowicie szczęśliwa. Trzymam ich w garści, jak pani tutaj pisze dalej. Ale pisze pani też, że nie zawsze tak się udaje pozyskać od razu, zniewolić publiczność.
O, to się często zdarza i to wtedy równa się klęsce. I to się może zdarzyć każdego wieczoru. Wczoraj się udało, dzisiaj się nie udało, a rzecz jest uzależniona od moich predyspozycji psychicznych i fizycznych też, a również od składu widowni, która akurat przez przypadek tak się ułoży, a nie inaczej, prawda? To aktorstwo, teatr, magia teatru, na czym polega? Właśnie na umiejętności zintegrowania tego organizmu, prawda, wieloosobowego, w jedność, żeby wszyscy równo reagowali.
O przeżywaniu premiery z książki Zatrzymać czas. Nienawidzę premiery i jednocześnie pożądam jej. Klnę w żywy kamień profesję kupczącą moją twarzą, ciałem, głosem i jednocześnie żyć bez niej nie mogę. ale o tym wiem dopiero wtedy, gdy zmęczona, zdyszana, wzruszona, dziękuję ukłonem, dziękującym brawami widzom. Dla mnie ja w teatrze to tylko to, co dzieje się na scenie, co się na niej spełnia. Nic poza tym. Niewytłumaczone, niewyrażalne słowami, sprzężenie moje, oświetlonej lampami, z ludźmi siedzącymi w szarej ciemności widowni. Po przekroczeniu granicy między sceną a kulisą przestaję lubić teatr, siebie w teatrze, ludzi teatru. Do następnego dnia. Zła i nadęta, chora i leniwa, idę modląc się, żeby jakieś autko lub nóżka w kostce, doniczka z balkonu, póki nie wejdę na kwadrat oświetlonej przestrzeni. Tu staję się zdrowa, ochotna, pełna temperamentu i wigoru. Dziś premiera Trzech Sióstr Czechowa. Siedzę w domu i jęczę z rozpaczy, że nie dam rady, że nie podołam, że umrę, że zdechnę ze strachu. A przecież wiem, że tak nie będzie. Będę wesoła, będę biegała, będę kochała Wierszynina, będę biła się na poduszki z Olgą i Iriną, a potem będę płakała w takt orkiestry dętej przy dźwiękach, której ukochany odejdzie ze swoim pułkiem w świat, a moja Masza zostanie z marzeniami, ułudami, mamidłami i do Moskwy nigdy nie pojedzie. Jest 17 grudnia 1971 roku. Mam lat 36, 33 premierę i tremę większą niż kiedykolwiek przedtem. Podobno tak będzie do końca życia. Stary pan Opaliński powiedział mi to wczoraj, przed rozpoczęciem próby generalnej.
Grała pani z Łomnickim, ale grała pani również z Nardelim, z wieloma znakomitymi aktorami polskimi. Czy to jest ważne, jak się współpracuje na scenie z aktorem? Czy też w pani pamięci są takie wspomnienia dotyczące współpracy na scenie z kolegami?
Tak, no to jest bardzo ważne, jak się klei współpraca na scenie, czy jest porozumienie. I to nie tylko werbalne, ale takie, powiedziałabym, wyższego rzędu psychiczne, czego nie ma. Otóż ja do dnia dzisiejszego na pytania, z kim i kogo wspominam najmilej, z kim mi się najwspanialej pracowało, zawsze niezmiennie odpowiadam, bo to jest rzecz, która się nie zmieniła. Był jeden taki aktor, Tadeusz Janczar, którego niestety w tej chwili nie możemy podziwiać, nie możemy oglądać, dlatego że dopadła go poważna, ciężka choroba, która uniemożliwiła mu wykonywanie tego zawodu, ale dopóki grał, dopóki był aktywnym aktorem, to był zniewalającym i aktorem, i partnerem, człowiekiem, kolegą dla swoich rówieśników, ale i starszym kolegą dla młodszych. Ja pełna podziwu patrzyłam, z jaką on cierpliwością pomagał młodszym kolegom, którzy dopiero weszli do teatru. Ja od niego otrzymałam tyle uczucia w pracy i tyle pomocy w pracy, bo miałam to szczęście, że grałam z nim w Teatrze Powszechnym zaraz po przyjściu do Warszawy wspaniałą rolę Eurydyki Anuja. On grał Orfeusza, ja grałam Eurydykę. No to niezapomniany był zupełnie ten Tadzio. I grałam z wieloma wspaniałymi kolegami, wspaniałymi aktorami, bo i tak pani sama wymieniła. Grałam z Tadziem Łomnickim w Weselu, on grał gospodarza, ja grałam gospodynię. Grałam z Adamem Hanuszkiewiczem w wielu przedstawieniach. No taką bym powiedziała koronną naszym tak takim osiągnięciem aktorskim jego i moim, to była Zbrodnia i Kara. On grał Raskolnikowa, ja grałam Sonię. Grałam z Andrzejem Łapickim, ze Zdziśkiem Wardejnem, no, z Cześkiem Wołejką. No wie pani, no, naprawdę z różnymi wspaniałymi aktorami, aktorkami, ale ten Tadzio, nie wiem, może przez to, że tak tęsknię do niego, że właściwie nie miał żadnej, w moim pojęciu przede wszystkim, żadnej roli chybionej, bo to, co zawsze widziałam na scenie czy w filmie, to była i, no, sama prawda. sama prawda, szlachetność jakaś. Inna sprawa, że nigdy nie grywał, bo się chyba do tego po prostu nie nadawał negatywnych postaci. Grał zawsze bardzo pięknych ludzi, szlachetnych, niosących jakieś... W moim życiorysie jasność taka, ten tacio.
Hanuszkiewicz w swojej książce i o Nardelim, i o Olbryskim pisze, że byli jak pani sceniczni synowie. Czy tak faktycznie było?
Tak, tak, to są moje pierwsze dzieci sceniczne. Pierwszy to był Andrzej Nardelli, tak, w Nieboskiej Komedii. On grał Orcia, ja grałam żonę. No i wtedy bardzo się zaprzyjaźniliśmy. On był zupełnie samotny, bez rodziny w Warszawie. Jakby potrzebował takiej opieki. Garnął się bardzo i bardzo ładnie wszedł do mojego domu wówczas z Hanuszkiewiczem. Dom z Hanuszkiewiczem, mój Hanuszkiewicza. A Daniel był jak gdyby drugi taki syn mój w Hamlecie. On grał Hamleta, ja grałam Gertrudę. No z Dankiem, no to oczywiście przyjaźń przetrwała, bo tamtą zażyłość przerwała okrutna śmierć Andrzeja. A z Danielem, no to jesteśmy do dnia dzisiejszego świetnymi kolegami, przyjaciółmi. Ale ten stosunek synowsko-macierzyński gdzieś tam pozostał, bo te uczucia zadzierżgnięte na scenie przenoszą się jakoś na życie. I ta relacja ze sceny na życie też się przenosi. To jest znamienne, że i jeden, i drugi najczęściej wsuwał się pod moje ramię czy pod moją opiekę wtedy, kiedy im życie dokuczało, kiedy im było źle na świecie. Przychodził jeden i drugi, siadał na tym samym krzesełku zresztą w kącie i opowiadał te swoje różne boleści. No a ja jak taka starsza koleżanka, siostra wysłuchiwała. Przecież nie można nikomu niczego powiedzieć, co ma robić, ani poradzić, no co najwyżej można wysłuchać. No i tak wysłuchiwała. No ale Daniel wspaniałe życie prowadzi, już żadnych moich pomocy nie potrzebuje. Wprost przeciwnie.
Kucówna przyjęła przed śmiercią Daniela Olbryskiego. Jej drugi sceniczny syn, Andrzej Nardelli, promienny chłopiec, jak mówiono o nim, uzdolniony aktor, zmarł tragicznie w wieku 25 lat. Debiutował w roli Kordiana, poprowadzony reżysersko przez Adama Hanuszkiewicza. Wanda Warska zaprosiła go do swojej piwnicy na rynku Starego Miasta w Warszawie. Śpiewał teksty Cypriana Kamila Norwida. Norwid był stale obecny w piwnicy.
Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd i jako wtór pogrzebny. Plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Krzyk
i jak szemrzący źródeł prąd. I jako wtór pogrzebny i jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykły. Zegarek srebrny. Zegarek srebrny.
Zofia Kocówna zmarła w dniu 6 kwietnia w wieku 90 lat w Skolimowie, w domu artystów weteranów scen polskich. Współtworzyła ten dom, a z czasem w nim zamieszkała. Zgodnie z jej życzeniem zostanie pochowana na skolimowskim cmentarzu. Pożegnanie odbędzie się jutro, 15 kwietnia 2024 roku, o godzinie 14:30. Pani Zofia Kocówna pozostanie w naszej pamięci jako znakomita aktorka i zaskakująco skromny człowiek. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.